Tu mamy dzisiaj kolejną lekcję, kolejne studium. Czy ktoś z Was kiedyś był głodny?
Głodny?
No właśnie. Co to znaczy być głodnym? Bo ja twierdzę, że chyba nikt z Was nie był głodny. Ja nigdy nie byłem głodny. Bo zależy, do czego głód przyłożyć. Co to znaczy być głodnym? Bo być nienajedzonym to jest co innego. A co innego jest być głodnym.
To mi się wydaje, że byłam kiedyś nienajedzona. Jakiś moment pewnie, kiedy...
Głodnym to co innego. Bo pytanie, jak zdefiniujemy głód? Co to jest głód? I co się dzieje z człowiekiem, kiedy jest głodny i potem może się najeść? I chciałbym dzisiaj sobie powiedzieć, sobie i Wam, chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o tym. I jako werset taki przysłowie, dalej będziemy trochę w przysłowiach cały czas, otwórzcie Księgę Przysłów, rozdział 27. I werset 7.
Dusza nasycona podepcze plaster miodu, a dla głodnej duszy wszystko, co gorzkie, jest słodkie.
Czy rozumiecie to przysłowie?
Nie.
Nie.
Czy nie rozumiem tego epitetu dusza nasycona?
Bo to jest umiejętność zrozumienia metafor.
Porównać z dostatkiem, to nawet dobre rzeczy, bo uważa za.
Człowiek syty, żyjący w dostatku, nie szanuje tego, co ma. A człowiek głodny ceni każde jedzenie. Ja mam jeszcze taki własny komentarz do tego przysłowia. Na podstawie przeczytanych innych przysłów. Nie bądź głupi, gdy niczego ci nie brakuje, szanuj to, co posiadasz. I na podstawie tego fragmentu chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym zarówno w kontekście bardziej dosłownym, jak i bardziej może bardziej w przenośni. Dodatkowy fragment, który chciałem, żebyśmy przeczytali, też znajduje się w Księdze Przysłów. Ten jest przytaczany bardzo często. Rozdział 30, werset 8 i 9.
Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Żyw mnie odpowiednim na mnie pokarmem, aby będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Pana na terenie. Mego Boga na terenie.
Ten fragment o czym mówi? O co prosi autor tych słów? O co prosi Boga? Słucham?
Umiar według woli Bożej.
Ale o co prosi? Tak, o umiar, ale o co jeszcze prosi? Co jest sednem tego fragmentu?
Bóg.
Ale to nic nie znaczy Bóg. Co to znaczy Bóg? Co jest sednem tego fragmentu? O co prosi autor? Przeczytajcie jeszcze raz. Niech ktoś jeszcze raz przeczyta na głos pomalutku ten fragment. Chodzi o to, żeby Słowo Boże nie przez mój komentarz do Was dotarło, ale sam tekst, żeby też coś przemówił, żebym nie musiał od razu tego komentować i mówić Wam, jak ja to rozumiem. Po Popatrzcie w ten fragment. O czym on mówi? Księga Przysłów, 30 rozdział, werset 8 i 9.
Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem. Abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.
Czym człowiek jest zagrożony?
Grzechem.
Grzechem. Człowiek jest zagrożony grzechem. Oczywiście może ten grzech przezwyciężyć, ale jest to bardzo trudne. Jak może zgrzeszyć człowiek syty, który ma wszystkiego pod dostatkiem? Popatrzcie na dwa te przysłowie już teraz.
Może taką pychą.
Co?
Pychą. Że nie sobie
potrzebuję. Ja potrzebuję konkretnych odpowiedzi, a nie ogólnych. Które wynikają z tekstu.
Zgardzi Bogiem, nie będzie mu potrzebny Bóg.
Człowiek syty nie szanuje tego, co ma. Jest wybredny. Nie smakuje mu to, co głodny by zjadł i Bogu by dziękował. Natomiast to również grozi jeszcze czymś, ponieważ wiąże się z obrażaniem Boga. Człowiek, który lekceważy to, co ma, obraża Boga. Natomiast człowiek, który jest głodny, też jest zagrożony. Natomiast on jest zagrożony tym, że zrobi wszystko, żeby się najeść. Zrobi wszystko, żeby zaspokoić głód. Ale on nie pogardzi niczym. Jak czytacie trochę książki, które mówią o tym, jak żyją ludzie, czy żyli ludzie, bo i żyją dalej, w obozach pracy, kiedy są głodni. Te obozy były w czasie II wojny światowej, tak, obozy hitlerowskie, ale i dzisiaj są te obozy na terenie Rosji, na terenie Azji, na terenie Chin, na terenie Korei i w wielu miejscach, o których może nawet i nie wiemy. Są też ludzie głodni w Indiach, są też ludzie głodni w Afryce. Chociaż wydaje się, że dzisiaj jedzenia jest pod dostatkiem. Ale tam ludzie nie wybrzydzają, tam ludzie jedzą to, czego wy byście nawet nie chcieli spojrzeć w tą stronę. Nie byliście by w stanie pewnie do ust włożyć. To jest głód. Jeżeli otworzycie Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 11 werset, to w modlitwie, którą Pan Jezus nauczył uczniów, w wersecie 11 są takie słowa. Jakie?
Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.
Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Człowiek się modli do Boga i te słowa są zawarte w modlitwie, którą Pan Jezus uczył uczniów. Żeby Bóg miał troskę o nasze ciało w pierwszej kolejności, ale również o naszą duszę. Żeby dawał nam powszedniego chleba, ale żebyśmy my potrafili za ten chleb podziękować. Ja nie mówię tutaj o jedzeniu zdrowych, niezdrowych rzeczy, o dietach. Ja o tym nie mówię dzisiaj. Ja mówię dzisiaj o szacunku do tego, co mamy. Ponieważ bez jedzenia umrzemy. Nasze ciało nie jest w stanie funkcjonować bez jedzenia. Natomiast my możemy różnie podchodzić do tego, co Bóg nam daje. Dzisiaj bardzo popularne, niestety, jest marnowanie jedzenia w Europie i nie tylko. W krajach wysoko rozwiniętych jedzenie się marnuje. Jest wyrzucane do śmietnika. I to w majestacie prawa. Teraz, zgodnie ze Słowem Bożym, jak my, jako wierzący, mamy się odnieść do tego, co się dzieje dookoła? Bo mamy do wyboru, albo zaczniemy praktykować to samo, albo nie. Możemy wyrzucać jedzenie, a możemy go nie wyrzucać. Możemy marnować jedzenie, możemy go nie marnować. Możemy swojej sytości nie gardzić niczym, a możemy też gardzić. Żeby wam zobrazować ten przykład. Nie dla wszystkich on się tyczy, bo może im większy ogryzek, tym bardziej najedzony człowiek. Im większy zostawiasz ogryzek, tym bardziej jesteś najedzony. Chyba, że ktoś lubi ogryzki, ale... ale rozumiecie, o co chodzi? To jest właśnie tak. Dlatego w modlitwie jest też zawarte również chleba naszego powszedniego. Żebyśmy nie włączali się w nurt, który dzisiaj panuje w krajach wysoko rozwiniętych. Żebyśmy nie podnosili tego tematu. Ale żebyśmy byli jak ci, którzy nie pogardzą plastrem miodu przysłowiowym, bo to jest przysłowie. Dlatego, że jest ktoś, dla którego gorzki jest słodkie. Księga Liczb, 11 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Jedenasty rozdział Księgi Liczb od 1 do 10 wersetu. Chyba dobrze zanotowałem.
Tak.
Skąd wiesz?
Bo
się skarżą.
To są wersety.
Bo się skarżą.
Tak, bo czytałam.
Proszę bardzo.
A lud zaczął się skarżyć, co się Panu nie podobało. Gdy więc Pan to usłyszał, bardzo się rozgniewał. I ogień Pana zapalił się przeciwko niemu i pochłonął krańce obozu. Wtedy wołał lud na Mojżesza, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień zgasł. I nazwał to miejsce Tabera, bo ogień Pana zapalił się przeciwko nim. A pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. A manna była jak nasienie kolendry, a jej kolor jak kolor bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją i mełli w żarnach albo tłukli w moździerzach. Potem gotowali w kotłach i robili z niej placki. Jej smak był jak smak świeżej oliwy. Gdy bowiem nocą opadła rosa na obóz, spadła też na niego manna. Wtedy Mojżesz usłyszał, że lud płacze w swoich rodzinach, każdy przy wejściu do swojego namiotu. Wówczas mocno zapłonął gniew Pana, a i Mojżeszowi to się nie podobało. I Mojżesz powiedział do Pana: dlaczego tak źle się obchodzisz ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, że włożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu?
Okej, do 10. Bulwersuje was postawa Izraelitów, czy nie? Podoba wam się ta postawa? No ja. Macie swoje zdanie na ten temat, czy nie?
No macie, no.
Ja mam swoje zdanie, że nie powiem, że źle się zachowali, ale gdzieś tam potrafię poniekąd tym wersetem, co oni mieli wypić gdzieś, to tam zrozumieć.
Nie osądzam ich, bo sam nie wiem, jakbym się zachowywał w tej sytuacji, ale nie powinno tak być.
Nie powinno tak być. Nie powinno tak być. A wiecie, dlaczego im przestało smakować? Dlaczego im przestała manna smakować? Co to znaczy, że spowszedniała? Co może spowszednieć?
Bo mieli codziennie, cały czas się powtarzało, cały czas powtarzało.
Mieli ciągle pełne brzuchy. Dlatego im spowszedniała. Jakby ją dostali raz w tygodniu, a przez tydzień chodzili z pustymi brzuchami, to byłaby pyszna.
Wspaniała.
Spowszedniała im, bo mieli pełne brzuchy. I zaczęli wybredzać, wybrzydzać. Dlatego im spowszedniała, bo mieli jej pod dostatkiem. Kiedy my czegoś mamy pod dostatkiem, zaczynamy wybrzydzać. Zaczynamy kręcić nosem, jak to się mówi. Zaczynamy szukać, sami nie wiemy czego. Dlaczego? Bo nie jesteśmy głodni. No, to niedobre, nie smakuje mi. I co zresztą zrobisz? Wyrzucisz? Co z tym zrobisz?
Co ciekawe, gdyby było to naprawdę niedobre
dla mnie. A znajdzie się ktoś, tak?
To by to nie smakowało zawsze. Gdyby to było niedobre, zawsze by nam nie smakowało, ale nam tydzień temu to smakowało, się zachwycaliśmy, a już dziś nie.
Ja mówię tylko tak, bo tu można jak gdyby rozszerzyć temat. Ja nie chcę go rozszerzać. Ja nie chcę go rozszerzać. Ja chcę tylko powiedzieć, że syty pogardzi plastrem miodu. A dla głodnego to, co gorzkie, jest słodkie. Modlitwa kaznodziei, który napisał te słowa z 30 rozdziału, jest to, żeby zachował Bóg od grzechu. To jest sedno tego fragmentu. A grzechu w jakiejś konkretnej sprawie. W słowach, w postawie wobec darów Bożych, żeby zachował go od grzechu. Pan Jezus, ucząc uczniów się modlić, nauczył ich, żeby codziennie modlić się o chleb powszedni, żeby go nie zabrakło. Ale nie po to, żeby go wyrzucać do śmietnika. Żydzi chcieli czegoś więcej, bo mieli pełne brzuchy. Gdyby byli głodni naprawdę, to by zjedli, podziękowali. Wiecie, ja czytam trochę tych książek z czasów II wojny światowej, o Shoah. I tam każda książka mówi o głodzie. Ostatnio czytałem książkę Anny Bikont, bardzo świeża książka wydana w tym roku, pod tytułem Nigdy nie byłaś Żydówką. To są historie 5 czy 6 kobiet, które już nie żyją, a które Annie Bikont opowiedziały swoją historię. Ona jeździła do Ameryki, do Izraela, bo ona bardzo dużo podróżuje, żeby te historie pozyskiwać. Rozmawia z tymi ludźmi. Bardzo często potrzebuje znajomości osób trzecich, żeby te osoby w ogóle chciały z nią porozmawiać i opowiedzieć o swoim życiu. Jak czytałem tą książkę, to docierało do mnie, co może zjeść człowiek i co może zrobić, kiedy jest głodny. Jak wiele rzeczy może zrobić człowiek, żeby się najeść. Jak straszny jest głód, jak straszne jest cierpienie ciała, kiedy człowiek jest głodny i ono się odbija na umyśle, to jesteś w stanie wtedy zrobić bardzo dużo. Coś, czego byś nigdy nie pomyślał, że zrobisz. I wiedział kaznodzieja, co mówi, kiedy mówił, że dla głodnego nawet to, co gorzkie, jest słodkie. I dlaczego Bóg się obruszył na Izrael? Dlaczego Mojżeszowi się to nie podobało? Bo oni nie byli głodni. bo manny mieli pod dostatkiem. I co najgorsze w tym wszystkim? Celowo mówię najgorsze. Otwórzcie Księgę Przysłów, 13 rozdział, 11 werset. No, przeczytaj, niech ktoś przeczyta. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat to przysłowie. Kto przeczyta?
Łatwo zdobyte bogactwo zmniejsza się, a kto je gromadzi swoją ręką, pomnaża je.
Wiecie, dlaczego zacytowałem to przysłowie? Czy nie? Domyślacie się?
Darmo mieli, nie zapracowali tego, to nie były ich...
Łatwo przyszło, łatwo poszło. Nad manną nie pracowali. Nie musieli pól obsiewać. Musieli tylko rano wyjść i nazbierać. Nie napracowali się nad tym jedzeniem. Bo kiedy człowiek ciężko pracuje na coś, to bardzo często jest tak, może też nie zawsze, ja nie mówię, że to są reguły, ale często jest tak, że docenia potem to, co ma, bo wie, ile pracy w to włożył. Kiedy człowiekowi coś przychodzi łatwo, lekko, to automatycznie ceni to mniej. Jacy jesteśmy my w tym wszystkim? Jacy my w tym wszystkim jesteśmy? A teraz chciałbym na koniec może tak bardziej metaforycznie do tematu podejść, taką, użyć takiej żydowskiej interpretacji, bardziej mniej dosłownej. Na koniec, tak na marginesie, zupełnie jako lekką wycieczkę. Otwórzcie drugi list do Koryntian 6:2. To, co chcę teraz, żebyśmy przeczytali, zupełnie nie przeczy temu. Chciałbym, przede wszystkim kładę nacisk na to, jak rozumiem to przysłowie z 27 rozdziału dosłownie. Ale to przysłowie łatwo przyszło, łatwo poszło, ma też duchowy wydźwięk. Niech ktoś przeczyta 6 rozdział, 2 werset z 2 listu do Koryntian.
Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.
To jest 2 Koryntian 6 rozdział?
Mhm.
To ja coś pomniejszałem. To nie ten fragment chciałem. Zaraz sobie znajdę. To nie ten fragment, absolutnie nie ten fragment. Się pomniejszało mi. Zaraz znajdę ten fragment. 6:1, 2 Koryntian.
Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. To 6:1.
Tak, 6:1 i 6:2. Tak, 1:2. Mhm. Paweł, będziemy wyważać kiedyś ten rozdział. Paweł przypomina Koryntianom, żeby łaski Bożej na darmo nie przyjmowali, czyli żeby nie lekceważyli w swoim postępowaniu tego, co otrzymali za darmo, nad czym się nie napracowali. Ale ktoś, żeby oni coś mogli otrzymać za darmo, to ktoś musiał dać wszystko. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy pamiętali, że zarówno nasze życie tu, na tym świecie, podlega pewnym zasadom i Pismo Święte mówi, jak mamy postępować. Bo temat dzisiejszej lekcji to jest o szacunku w dobrobycie. Natomiast bardzo ważne jest to, że to, co tu mamy, jak żyjemy tu na ziemi, to się chcąc nie chcąc przekłada na nasze życie duchowe. Bo jeżeli potrafimy się ogarnąć w tym życiu, to i nasze życie duchowe inaczej będzie wyglądać. Jeżeli potrafimy szanować to, co mamy tu i nie deptać plastra miodu, to i Boża łaska będzie lepiej widoczna, lepiej ją będziemy rozumieli i będziemy bardziej wdzięczni. Bo jeżeli w małym nie potrafimy być wdzięczni, to i w dużym nie będziemy. Wnioski z dzisiejszej lekcji. Szanuj chleb powszedni, gdy go masz. Tak, trzeba prosić, tylko że to jest temat na kolejną lekcję.
Nie, bo to po prostu tej modlitwy mi się to wzięło.
Żeby podziękować Bogu za chleb i prosić Boga o chleb, to trzeba rozumieć, o co i dlaczego się prosi i dlaczego się dziękuje. Bo jeżeli robi się to machinalnie, tak maszynowo, bo tak wypada, to równie dobrze można nic nie mówić. Można to pominąć milczeniem. Nie garć nim tylko dlatego, że ci go nie brakuje. Żyj z umiarem. Nie marnuj jedzenia. Pamiętaj, że są tacy, którzy dziękowaliby za to, co ty wyrzucasz do kosza na śmieci. Nigdy nie zapominaj, że nie zawsze musi być dobrze. I szanuj to, co posiadasz. Gdy coś przychodzi lekko, często ma mniejszą wartość w naszych oczach. Bądź wdzięczny zarówno w duchu, jak i w ciele. Macie jeszcze jakieś wnioski, swoje spostrzeżenia odnośnie tego tematu? Tak. Tylko chleb?
Nie.
No właśnie.
No właśnie. Jedzenie, pokarm, ale też...
Więc to jest materiał do przemyślenia.
Nie tylko chleb.
Jak to tak trochę sparafrazuje Słowo Boże, niech każdy przemyśli to w swoim sercu i niech Pan da mu rozeznanie. Zastosowanie. Trochę takie prowokacyjne pytanie. Czy wyrzucasz jedzenie? Czy wybrzydzasz? Czy robisz przemyślane zakupy? To o to chodzi. Czy robisz to mądrze? Dysponujesz tym, co masz i kupujesz to. Ja nie mówię, że wszyscy musimy jeść to samo. Ale pytanie, czy rozważasz, zastanawiasz się, co robisz i dlaczego to robisz? Czy kupujesz mózgiem, głową, czy oczami? Jak funkcjonujesz w tym świecie? Czy szanujesz to, że żyjesz w miejscu, gdzie nie ma głodu? bo ja wciąż twierdzę, że nie byliście głodni. Chyba, że ktoś był, to bardzo proszę. Proponuję przeczytać jedną, drugą książkę gdzieś tam o ludziach, którzy piszą o głodzie na Syberii, co jedli, jak jedli. Ci, którzy wrócili potem do Polski. Jest sporo materiału. I wtedy stań i powiedz, to jest definicja głodu. Bo ja według takiego głodu wszystko, jak gdyby taką normę stawiam, taki wyznacznik. Czy wiesz, co to głód? Stan, w którym jesz i nie patrzysz na to, co jesz. Taka historia jedna z tej książki, bo to jest historia o kobietach, Żydówkach, które w czasie wojny były małymi dziewczynkami, młodymi kobietami. Nastolatka, młoda niewiasta, dorastająca, taka 20-letnia, 17, 15. Jest tak, że jedna się ukrywała w lesie i już była tak głodna, że poszła do wioski polskiej, a to się równało śmierć. Problem polegał na tym, że w większości polscy chłopi doprowadzali do śmierci, bezpośrednio lub pośrednio. Były wyjątki, ale ci ludzie bali się sąsiadów. Była taka sytuacja, że ona przyszła do jednego obejścia i zobaczyła, że kobieta przygotowała jedzenie dla świń. Dopadła do tego koryta i zaczęła jeść. I wyszła chłopka, niosąc wiadro z mlekiem. Jak ją zobaczyła, powiedziała, poczekaj. Wlała to mleko do tego koryta dla świń, mówi, jedz teraz. Sami sobie zinterpretujcie to wszystko. Czasami warto, słuchajcie, takie rzeczy przeczytać, żeby trochę spuścić z tonu. I spojrzeć na świat trochę z innej strony. Warto, zachęcam. Ja na tyle, słuchajcie. Materiał do przemyślenia dla każdego. Do rozważenia, do zastanowienia się. A fragment, że kto jest syty, podepcze i plaster miodu, a dla głodnego i to, co gorzkie, jest słodkie. Moim życzeniem jest, żeby zapadł nam wszystkim bardzo głęboko do serca. Bo kiedy przyjdą próby i doświadczenia naszej wiary, kiedy będziemy w przenośni głodni, to pamiętajmy, że był taki czas, kiedy nam się wydawało, że jesteśmy bezpieczni, że nic nam nie grozi. Byliśmy syci w wierze, tacy wiecie. Wszystko dobrze jest, ale przychodzi głód. Przychodzi próba naszej wiary. To nie tylko ciało, ale też duch. Wiara jest darem. Nie zapracowaliśmy na to. Ale to nie znaczy, że możemy ją lekceważyć. Dziękuję za uwagę.